Ekosfera. Audycja Anety Gałaburdy.
10 minut po 14. Adopcja psa to bardzo poważna sprawa nie tylko dla nas, ale także i dla zwierzęcia. Bo pies to zwierzę stadne i przywiązuje się do nowego opiekuna. Cierpi oczywiście także, gdy zostaje odwieziony z powrotem do schroniska. No, są takie przypadki. Co zrobić, by uniknąć przykrych sytuacji? Jak planować adopcję? Na czym polega? Czego możemy oczekiwać po psach ze schroniska? I jakie są pierwsze kroki po przywiezieniu psa do domu? O tym porozmawiamy do 15.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gośćmi w studiu są dzisiaj kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaruszewicz, koordynator wolontariatu w schronisku Robert Andraka i behawiorystka Joanna Kiełbasa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My trochę dokończymy rozmowę z przed tygodnia, gdzie mieliśmy troszeczkę mniej czasu, więc dzisiaj naprawdę wszystko, adopcja w pigułce można powiedzieć, bo to jest dosyć ważna sprawa, poważna sprawa. Zacznijmy może od tego, jak wygląda procedura przyjęcia psa do schroniska.
To przede wszystkim psy do nas trafiają z bardzo różnych jakby miejsc i źródeł. Mogą trafić po zgłoszeniu przez mieszkańca, po przywiezieniu przez ekopatrol Straży Miejskiej, ale często też zdarza nam się uczestniczyć jako asysta przy czynnościach policyjnych i takie psy też do nas przyjmujemy. Kiedy pies trafia do schroniska, to pierwszym miejscem, do którego trafia, jest zawsze kwarantanna. I w przypadku psów dorosłych, bo w przypadku szczeniąt są to osobne takie kojce, boksy. Okres kwarantanny jest zazwyczaj 14-dniowy, chociaż decyduje o tym nasz lekarz schroniskowy. Po tym 14-dniowym okresie kwarantanny pies jest odrobaczany, szczepiony i po upłynięciu odpowiedniego czasu przeprowadzany jest zabieg kastracji. Jeżeli wcześniej, przed upływem 14 dni, od tego dnia, jak pies do nas trafia, odnajdzie się jego właściciel, to oczywiście w każdym momencie może tego swojego psa odebrać po tym, jak wykaże się, że jest właścicielem, przedłoży aktualne szczepienie na wściekliznę, no i niestety uiść obowiązkową opłatę za odbiór psa.
A te osoby, które na przykład przychodzą z psem znalezionym, też muszą płacić, jeżeli oddają do schroniska?
Zasadniczo nie przyjmujemy psów od osób prywatnych, które przyprowadzają nam psy do schroniska.
I mówią, że na przykład znalazły, że się przyczepił i tak dalej.
Z uwagi na to, że nie powinno się odławiać, brać z ulicy obcego psa, mieszkańcy powinni z fakt znalezienia psa zgłosić telefonicznie albo do Straży Miejskiej, albo bezpośrednio do schroniska, ponieważ nigdy nie wiemy, czy pies jest łagodny, czy pies jest agresywny, czy pies jest zdrowy, czy na coś choruje. I takie samodzielne odławianie może się skończyć niestety krzywdą człowieka. Mieliśmy taki przypadek, kiedy taka chęć pomocy psu po wypadku skończyła się nieszczęśliwie dla psa, bo psy, szczególnie te, które są w jakiś sposób uszkodzone, połamane, potrącone, one są w szoku powypadkowych, ich reakcje nie są w ogóle możliwe do przewidzenia i człowiek, który chciał pomóc psu, został przez tego psa ugryziony. No niestety, obolałe zwierzę reaguje w sposób nie do przewidzenia. Skończyło się to tym, że pies musiał być poddany obowiązkowej kwarantannie obserwacyjnej w kierunku wścieklizny i przez 2 tygodnie właściwie miał bardzo ograniczoną możliwość pomocy medycznej, więc nigdy na własną rękę nie róbmy takich rzeczy, bo możemy tym samym bardziej zaszkodzić niż pomóc. Zabezpieczyć miejsce, zabezpieczyć psa tak, ale wezwać odpowiednie służby, które zajmą się psem w taki sposób, żeby nikt, ani pies, ani człowiek nie ucierpiał.
Czy dużo psów jest podrzucanych pod schronisko? Bo kiedyś było bardzo dużo w mediach o takich sytuacjach, kiedy pudełko ze szczeniakami, tutaj coś innego. Czy ta sytuacja się trochę poprawiła? Czy gdzieś ta świadomość wzrosła?
Nie jest dużo tych psów porzucanych, to jest prawda. To są u nas odosobnione przypadki, ale te, które są, to są naprawdę, przynajmniej te ostatnie 2, to są bardzo smutne i takie przygnębiające. Rano, kiedy wjeżdżałam do pracy, znalazłam koło śmietnika karton, w którym było 8 szczeniaków. Nawet był podpisany mazakiem, schronisko dla zwierząt. Po prostu ktoś złożył na nasze plecy odpowiedzialność za swoje niedopatrzenie. Szczeniaczki były malutkie, 5-6-tygodniowe, więc one jeszcze powinny być z matką. Absolutnie nie powinny trafić do schroniska. Natomiast drugi taki przypadek, który mi utkwił, to jest młody człowiek, który wszedł z psem na smyczy na teren schroniska. Niestety, no jakoś nie dotarł do nas do biura, natomiast ujrzeliśmy, jak w popłochu ucieka z kapturem naciągniętym na głowę przez furtkę. Okazało się, że suczka została przywiązana do klamki, do drzwi, suczka na smyczy w kolczatce z kagańcem. Jest to sunia, która u nas nazywa się Troja, jest bardzo wycofana, widać, że była bita w domu. Bardzo długie tygodnie zajęło nam, żeby móc do niej podejść. Tutaj ukłony w stosunku do mojej pracownicy Edyty, która poświęciła masę czasu, żeby zjąć kolczatkę psu, bo to trwało tygodnie. Natomiast znaleźliśmy tego psa na Facebooku i znamy dane osoby, do której ten pies należał. I zastanawiamy się właśnie, czy wyciągnąć z tego konsekwencje, bo ta osoba usilnie poprzez ogłoszenia starała się pozbyć swojego własnego psa i widać nie znalazła jej domu, więc pies wylądował u nas. Natomiast jest to pies tak skrzywdzony psychicznie, że ja żadnemu psu nie życzę takiego życia, jakie musiał mieć, bo to po psie widać, że był maltretowany, bity i znęcano się na pewno też psychicznie nad tym psem.
I to prawdopodobnie był właściciel, bo
no raczej obca osoba,
bo może ktoś się po prostu zlitował
psa agresywnego złapać, włożyć mu kaganiec i przyprowadzić do schroniska. No,
czy macie kamery w schronisku, że na przykład widzicie, kto wam
podrzuca? Ale niestety nie mamy tych kamer. Mhm. Natomiast mam nadzieję, że może przy przyszłorocznym budżecie znajdą się środki na to, żeby założyć monitoring w schronisku, bo tego typu sytuacje należy piętnować, karać i ścigać.
Czy no właśnie, czy wy możecie coś dalej zadziałać w takiej sytuacji, jeżeli byście chcieli, bo oczywiście często ani nie ma pieniędzy być może na to, ani też czasu, bo dużo psów jest i każdym się trzeba opiekować. Jeśli byście na przykład mogli komuś udowodnić, to grozi mu kara? Co można byłoby, jakie procedury uruchomić?
To jest porzucenie psa, więc znęcanie się nad psem. Reguluje to ustawa o ochronie zwierząt. Gdybyśmy mieli monitoring, wizerunek, numer rejestracyjny samochodu, po prostu zgłaszamy policji porzucenie psa, czyli znęcanie się nad psem i takiego sprawcę czeka postępowanie karne, postępowanie sądowe, wyrok. I to jest, i pies oczywiście zostaje u nas, tak? Pies nie wraca do właściciela, właściciel zostaje odpowiednio ukarany.
Jakie psy trafiają do schroniska najczęściej? W jakim wieku?
Bardzo różne, albo starsze, albo młodsze. Na przykład mi przypadek Ramzesa akurat utkwił mocno w głowie. Pies został porzucony w zasadzie na osiedlu socjalnym, nie będę mówił którym, został porzucony przez właścicielkę, która sobie wyjechała do Anglii na przykład, tak?
Po prostu go porzuciła.
Pies, który jest około 10 lat, na początku nie wiedzieliśmy, co mu jest, bo miał straszne braki w sierści. No i okazało się, że ma postać niecienia, chorobę przenoszoną przez komary. I ta choroba jest groźna zarówno dla psów, jak i dla ludzi. I teraz pies jest leczony cały czas, był już w domu 3 tygodnie. Ktoś z weterynarzy pomylił postać niecienia mięśniowego z niecieniem skórnym. No i przeraził ludzi i ludzie po prostu oddali psa, dlatego że jest agresywny, że rzucił się do dziecka. Gdzie ja znam tego psa, bo on był pod moją opieką i wiem, że nic takiego nie było. On ma problem, bo jest pitbullem z innymi psami, bo burczy do nich, bo się niepokoi, natomiast nie miał nigdy problemu z innymi.
I nie ma, ludźmi. Jest bardzo łagodny.
Jest bardzo łagodny, jest psem radosnym.
Towarzyskim.
W zasadzie można powiedzieć, że to jest pies, który poza tą chorobą nie sprawia żadnych problemów.
A większość psów, w zasadzie prawie wszystkie psy, można powiedzieć z tego, co mówicie, że większość psów to raczej jest po takich przejściach różnych ciężkich. I bardzo trudno jest chyba przywrócić takiego psa później do normalności. Czy jest to możliwe? I czy bywają sytuacje, kiedy to nie jest możliwe na przykład?
Znaczy na pewno są takie psy, które na przykład są problematyczne. Ale większość psów, moim zdaniem, to pies jest przy człowieku. Jest zwierzęciem stadnym i pies zapomina Większość psów zapomina to co spotkało to, co je wcześniej, to co złe, bo one mają chęć zaufania ponownie człowiekowi.
To my ludzie myślimy, że pies żyje wspomnieniami.
Że pamięta, jest mściwy.
I tak dalej. Nie, tak nie jest. Psy są, gdzieś tam zostają te doświadczenia oczywiście, ale psy są takimi stworzeniami, które można zmienić, można jakoś przystosować, można pewnych lęków w nich się pozbyć. To nie jest tak, że przychodzi to zawsze łatwo. Są różne psy, tak jak różni ludzie. Z jednym psem metody są inne prace, z drugim psem inne. Są takie, które bo my ludzie to mówimy, a odrobinę serca. No są takie psy, że da się mu odrobinę serca, pełną miskę i on już będzie happy i się okaże, że wcale nie jest taki problematyczny. Ale są takie, któremu serce i miska nie wystarczy, z którymi trzeba pracować.
Mają na przykład mocną psychikę, tak?
Trzeba iść czasami do specjalisty, tak? Bo chociaż nam się wydaje, że całe życie były u nas psy w domu, ja sobie poradzę. Nie, nie zawsze tak jest. Nie każdy z nas jest specjalistą, nie każdy z nas ma wystarczającą wiedzę. I czasami te problemy psów są naprawdę tak ogromne, że nawet najlepszy specjalista sobie z tym psem nie poradzi. Takie wypadki też są na szczęście bardzo, bardzo rzadko.
No właśnie mamy behawiorystkę dzisiaj w studiu także, pani Joanna Kiełbasa. No właśnie, jak to jest z tymi psami?
To znaczy oczywiście są takie problemy, gdzie jest duży problem z jakby pozbyciem się tego, tak? Ale tutaj w dużej mierze ma znaczenie praca też ludzi, którzy podjęli się tego, tak? Czy stosują się do zaleceń, czy chcą i czy są konsekwentni, tak? Często jest tak, że po prostu przychodzę nawet na konsultację i po tej konsultacji dzwonię po miesiącu, po dwóch, nic się nie zmieniło, tak? Bo po prostu bardzo często ludzie rezygnują, coś nie wychodzi, no przecież
to trzeba poświęcić czas.
Mhm. Tak? I bardzo często później na przykład też idą do innego behawiorysty, żeby może coś tutaj było nie tak, tak? Ale tu chodzi o pracę, o to, że no trzeba konsekwentnie pracować.
Ale rozumiem, że schronisko też tym osobom, które adoptują psa, pomaga w taki sposób, właśnie takimi poradami czy spotkaniami.
Jeżeli my zazwyczaj staramy się tak postępować z naszymi psami, żeby przed adopcją starać się jakby pozbyć wszystkich złych nawyków, przygotować tego psa jak najlepiej dla nowej rodziny. Natomiast taką wiedzę, pełną wiedzę, jaką mamy na temat danego konkretnego psa, zawsze przekazujemy właścicielom. Nie wszystko wiemy, bo to są warunki schroniskowe i nie wszystkie zachowania pies nam jest w stanie pokazać.
Natomiast chociaż nawet trochę tych cech charakteru, nawet pies jest opisany, tak. Ma swoją
tylko
tabliczkę.
Pamiętajmy, że w domu może zachowywać się zupełnie inaczej.
Ja pamiętam taki przypadek. No, ostatnio byłem na wizycie, bo Oskar jednak jest cały czas w moim sercu. Wracałem z Soniczkowa, z Augustowa, no i zajechałem do Oskara. No i pies, który miał w schronisku miano psa agresywnego, pogryzienia, rzucał się do ludzi, wyskakiwał na 2,5 metra i obracał się łapą, odbijając się od kraty z burczeniem, z warczeniem na ludzi. No taki teatrzyk. No i zajeżdżam do pani, a pani mnie pyta, mówi, a co z tym psem zrobić? On się łasi do wszystkich. To miał być pies, który będzie pilnował posesji. Oczywiście pani w żartach bez pretensji. Po prostu pies, zupełnie inny pies. Oczywiście zobaczył mnie, pełna radość.
Poznał.
Znamy się parę ładnych lat, poznał mnie, ale to jest kwestia tego, że nigdy nie przewidzimy, co się wydarzy z psem w domu. W schronisku będzie miał, dajmy na to, takie zachowania, kiedy go przeszczepimy w inne miejsce, okaże się, że to jest zupełnie inny pies.
W schronisku są zupełnie inne bodźce, tak, niż w domu. To jest,
no bo 200 psów mamy dookoła.
Zwierzę reaguje na to, co je otacza po prostu.
No 200 psów mamy dookoła, to tak jakbyśmy
ciągle
byli w szkole.
I każdemu trochę ciepła,
tak?
Trzeba też
no
przekazać,
trzeba
w tym nie sposób
odpocząć,
podzielić to.
Tak. Trzeba odpocząć w tym czasie. Psy muszą odpoczywać jednak pomimo wszystko. Tutaj Asia pewnie lepiej powie, ale ja kiedyś czytałem taką teorię, że pies powinien 75% swojego czasu przesypiać.
Oczywiście, tak.
Tak powinien przesypiać,
nawet
rzeczywiście.
Nawet starsze psy.
O, ja słyszałam,
więcej.
Że kot, ale z psami znaczy, to nie widziałam.
Około tak 16 godzin na dobę to jest takie optimum dla psa, dla szczeniaka więcej i dla starszego psa również więcej.
Bardziej mu sen jest potrzebny, czy może ruch na przykład?
Nie, bardziej sen, naprawdę odpoczynek. Mhm. Mimo wszystko to są drapieżniki, tak? Drapieżnik w naturze poluje, 5 minut i to jest koniec. I on zje i odpoczywa. I tak to wygląda. Tak to powinno wyglądać również z psami. Oczywiście teraz psiaki funkcjonują gdzie indziej, no w domach, tak? Więc to troszeczkę się zmienia, tak? Ale mimo wszystko jakby potrzebują dosyć dużo tego snu.
Czyli sen, ruch też jest potrzebny, bo pies musi też rozładować dziś swoją energię, ale pamiętajmy o śnie, bo często zapominamy o tym,
że pies musi się wyspać. Jestem na konsultacji i mówię, że pies musi spać 16 godzin, a ludzie bardzo często robią wielkie oczy, jak to?
No ja też się zdziwiłam trochę, bo ja wiem, że kot, ale...
Z reguły jak się pytam, ile czasu śpią, to jest 8 godzin w nocy. I to jest tyle.
I tutaj możemy tak napomknąć o takim częstym dylemacie ludzi. Jak ja mogę mieć psa, jak ja chodzę codziennie do pracy? No i fajnie, że się chodzi do pracy, bo wtedy ten pies może się wyspać.
Może chyba, że ma się dzieci, które przychodzą i tego psa zaczepiają, kiedy my jesteśmy budzą w pracy i go budzą.
Ja prowadzę również hotel dla psów i przyjeżdża do mnie jeden taki piesek w typie Cocker Spaniela i mieszka w bloku i ogólnie no, słabo mu idzie to spanie w domu, bo cały czas jakieś dźwięki na górze, na dole.
Ma problemy ze snem.
Dokładnie, znaczy ze snem. Boi się raczej dźwięków i takich rzeczy, jest niepewny, natomiast u mnie ma swój pokój. I śpi, po prostu śpi. I w końcu ma szczęśliwe chwile, gdzie może się odpocząć, tak? A w domu no, ma swoje miejsce, ma gdzie się schować, ale jednak niektórym psom naprawdę potrzeba spokoju. Więc to jest ważne, to jest bardzo ważne.
Właśnie trzeba trochę tak metodycznie podchodzić do całej organizacji życia psa w domu, w nowym domu. Bo trzeba zaplanować, w którym miejscu posłanie, w którym miejscu jedzenie, gdzie ten pies ma przebywać i to nie tak, żebyśmy my się o niego nie potykali, tylko tak, żeby to było miejsce intymne, zaciszne, nie w przeciągu, jego, nie w przejściu, jego. Żeby ten pies wiedział, że to jest jego azyl, jego bezpieczne miejsce, w którym on może się położyć, zregenerować i odpocząć.
I nikt go tam nie dotknie. Co jest bardzo trudne w rodzinach z dziećmi, prawda?
Co, jeszcze pies potrzebujemy, powiemy
znaczy,
sobie...
Ja na przykład widziałem bardzo fajny pomysł właśnie z klatkami kennelowymi, że to jest miejsce odpoczynku psa i że wstawia się taką klatkę kennelową w domu, przykrywa się ją kocykiem, tam stoi w środku miseczka kolejny kocyk i pies może w każdej chwili, kiedy będzie chciał, pójść i się schować.
Idealna nora.
No, idealna nora, dokładnie.
Bo należy pamiętać, że jak pies jest w swoim azylu, nie wolno go wyciągać wtedy na siłę, bawić się z nim. Jak on idzie do miejsca odosobnienia, to znaczy, że on chce być sam. I uszanujmy to.
Uszanujmy to, ale wróćmy jeszcze do tych spraw adopcyjnych, bo tak trochę odbiegliśmy od tematu, bardzo ważny zresztą temat, do niego jeszcze wrócimy. Natomiast powiedzmy właśnie, jak wygląda sama procedura adopcyjna już, te sprawy formalne. Wypełnia się ankietę?
U nas są jakby dwie takie opcje. Mamy psy tak zwane bezproblemowe, co do których jakby procedura jest prostsza, czyli trzeba po prostu do nas przejść się po schronisku, wybrać sobie psy. Dobrze by było porozmawiać z pracownikiem, który doradzi. I tutaj przestrzegam przed najczęstszym błędem. Nie kierujmy się nigdy wyglądem psa przy jego wyborze. Uroda to jest rzecz gustu. Zawsze słuchajmy tego, jaki pies jest, a nie jak wygląda. Bo zazwyczaj wiem, że to pierwsze to jest to oko jednak idzie i ten wybór jest oparty na wizualnych, że tak powiem, doznaniach ludzkich, natomiast jest to najmniej istotne naprawdę w psie. Fajnie jest wybrać kilka psów, można u nas je wyprowadzić sobie na rodeo, pracownik wyprowadzi, można
czyli
z tym
nie,
psem
że jednorazowo przyjść
czas,
i popatrzeć,
nie,
porozglądać się, tylko
i często
przyjść
jest tak, że,
kilka razy, dużo akcji organizujecie, prawda?
Często jest tak, że też jest telefon do wolontariusza, który danym psem się opiekuje.
Można też
i można pójść na spacer, umówić się z wolontariuszem, pójść na zewnątrz, poza schronisko, zobaczyć, jak
naprawdę
ten pies się
zachowuje.
Naprawdę
my zachęcamy do takiego bardzo rozsądnego wyboru psa. Można z nim się poznać na terenie schroniska. Jeżeli jest zgoda jakby i wola nowej rodziny, to przekazujemy kontakt telefoniczny do wolontariusza. Można się z wolontariuszem konkretnym od konkretnego psa umówić.
A czy ludzie korzystają z tej możliwości?
Tak,
czy raczej to
tak,
jest właśnie tak, że...
Coraz częściej tak korzystają. Można
ten
też...
wolontariusz ma już tego
ma
psa
wiedzę,
jakiś czas
psa
pod swoją opieką, wychodzi z nim kilka razy w tygodniu, więc on zna tego psa. Czy jeździ samochodem, wie, czy boi się wody, czy lubi wodę. No takie rzeczy jest w stanie sprawdzić. No nie odpowie na pytanie, czy pies akceptuje koty,
No bo, kotów nie
bo
ma,
raczej
nie,
kotów w schronisku nie ma, a nikt nie zaryzykuje swoim prywatnym kotem, bo też wolontariusze mają swoje prywatne koty, tak?
No tak. Ale na przykład też jest taka możliwość, jeżeli już jest pies w domu, żeby przyjść z tym swoim psem i sprawdzić reakcję też psów na siebie. Więc no, staramy się jak możemy, żeby ten wybór psa był taki optymalny, tak? I tutaj w tym zakresie też doradzamy. I też jak czasami jest przykro, bo ludzie myślą, że my zniechęcamy. My naprawdę znamy te psy i my wiemy, czego one potrzebują. I to, że pies jest ładny, się podoba, to jeszcze nie wszystko, bo jeżeli mamy...
Albo dziecku się podoba najczęściej, bo to pewnie często też takie sytuacje bywają.
Jak staramy się naprawdę dopasować dom i psa do siebie tak, żeby pies spełniał oczekiwania nowej rodziny, ale też żeby wszystkie potrzeby psa były zaspokojone, żeby ten nowy właściciel był w stanie zaspokoić wszystkie jego potrzeby, bo nie ma nic gorszego niż pies, którego potrzeby nie są zaspokojone, bo on wtedy zawsze zaczyna sprawiać problemy.
W niektórych schroniskach są stosowane takie procedury jak wizyta przedadopcyjna.
U nas też taka wizyta jest, przedadopcyjna wizyta.
To kontrola osoby, która chce adoptować, jak to można?
To jest tak, jeżeli mamy do czynienia z psem, który jest mieszańcem bądź w typie ras uznanych za agresywne, albo jest to pies, co do którego mamy wiedzę, że ma za sobą incydenty różne w zachowaniu, które mogą świadczyć o tym, że bywa agresywny, że coś w nim wzbudza agresję, że źle reaguje na pewne rzeczy, osoby, wtedy troszkę inaczej wygląda ta procedura. Wtedy jest obowiązek odbycia co najmniej 3 wizyt dłuższych, nie 5-minutowych u nas w schronisku. I wtedy też jest obowiązek jakby poddania się procedurze wizyty przedadopcyjnej.
Czyli wy idziecie do domu czy do gospodarstwa, zależy kto bierze.
Rozmawiamy z całą rodziną, bo to też jest istotne, żeby ten pies był akceptowany i chciany przez całą rodzinę. Też jakby no, sprawdzamy, jakie są warunki bytowe możliwe do zrealizowania w tym domu. To jest po to, żeby po prostu, żebyśmy i my byli pewni, że rodzina poradzi sobie z tym psem i że ten pies jest bezpieczny, tak?
Jeszcze w jednym przypadku są wizyty przedadopcyjne, kiedy, bo Ania o tym nie wspomniała, kiedy na przykład są 3 rodziny na jednego
tak,
psa.
Tak, wtedy też.
No właśnie, wtedy co? Dostaje ta, która ma najlepsze warunki?
Aha. No nie zawsze.
Ale nie jest tak, kto pierwszy, ten lepszy.
Dla nas ludzi najlepsze warunki to często kojarzy się z tymi finansowymi, materialnymi, a to wcale nie znaczy, że są to najlepsze warunki dla psa. I niestety, jak jest tak, że jest jeden pies, a jest zainteresowanych 2-3 rodziny, to zawsze któraś będzie poszkodowana, bo pies jest tylko jeden. Nie kroimy, nie dzielimy, pies jest jeden i idzie do jednego domu. Wybieramy po prostu tę rodzinę, no niestety na czymś musimy się oprzeć, która w naszej opinii, w mojej opinii, będzie najlepsza dla tego konkretnego psa. Co nie znaczy, że 2 pozostałe są złe, niedobre i niefajne i nie mogą mieć psa. Oczywiście, że mogą, tylko akurat rozpatrujemy to pod kątem konkretnego zwierzęcia, które ma swoje potrzeby.
Chociaż pewnie żal u tych, którzy nie dostali tego wymarzonego jest
ogromny.
Ale
mamy jeszcze 200 psów w schronisku innych do wyboru. Właśnie. Tylko najgorzej, że zawsze jest tak, że ludzie się biją, jeżeli pojawia się pies jakiś rasowy, albo blisko typu rasy, tak? I w tym momencie ludzie się o tego psa strasznie biją i dlaczego nie ja? Przechodząc przez schronisko, ja widzę, że jest mnóstwo fajnych psów, ładnych, do adopcji. No niestety, mają ten przywilej albo tą wadę, że są zwykłymi kundelkami, tak zwanymi wielorasowcami. I one pozostają niewidoczne. Już nie będę nawiązywał do czarnych psów, których nikt nie chce w ogóle oglądać nawet. Nie wiem, dlaczego się tak utarło. Robiliśmy czarny psiemarsz, no ale jakoś czarnych psów nie ubywa. I to jest problem we wszystkich schroniskach.
Dyskryminacja
ze względu na kolor sierści.
No tak. Koszt wzięcia psa ze schroniska jest duży? Pewnie każde schronisko ma
to jest cena symboliczna, to jest tylko 50 zł, więc koszt żaden. Schronisko ponosi dużo większe koszty związane z utrzymaniem, opieką, szczepieniem, zabiegami, które psy u nas mają zapewnione. Natomiast jeżeli chodzi o adopcję starszych psów, na których nam najbardziej zależy, bo dla nich to jest ciężki żywot, to mamy taką akcję, że powyżej 8 lat każdy pies złotówkę. Też ze względu na to, że zdajemy sobie sprawę, że im pies starszy, tym większych finansowych nakładów wymaga od właściciela.
Jakie psy wydaje schronisko osobom, które chcą adoptować? Znaczy, chodzi mi o zaszczepione, zaczipowane, sterylizowane. Co jest obowiązkiem, a co jest takim gratisem?
Wszystkie psy wychodzące z naszego schroniska zgodnie z przepisami są zaszczepione przeciwko wściekliźnie i wszystkie są wykastrowane. Nie oddajemy zwierząt zdolnych do rozrodu. Jeżeli oddajemy do adopcji szczenie, które ze względów jakby czysto zdrowotnych, tak, nie może być poddane tego typu zabiegowi, to nowy właściciel podpisuje zobowiązanie do wykonania tego zabiegu w odpowiednim czasie na swój własny koszt.
I kontrolujecie to, czy już jakby zostawiacie to, wierzycie właścicielowi?
Staramy się kontrolować, oczywiście to nie jest pewnie też tak, że wyłapiemy wszystkie przypadki, natomiast tak, staramy się kontrolować to, czy te zabiegi zostały wykonane. To, co jest jakby w obowiązkowym pakiecie.
Odrobaczanie.
Odrobaczanie, oczywiście tak. I oczywiście tak, od pewnego czasu szczepienia przeciwkowirusowe, które nie są obowiązkowe.
Pies ma swoją książeczkę zdrowia?
Ach, jeszcze nie Chipy.
Nasze, no właśnie, chipowanie.
Zaczipowane, chociaż nie jest to obowiązkowe, ale mają chipy.
Chociaż nie ma gdzie odczytać pewnie. Ciągle jeszcze jest
w każdej problem. Lecznicy myślę, że każda lecznica w tym momencie posiada czytnik chipów. Czytniki chipów posiadają na pewno strażnicy miejscy.
Więc warto chipować psy, bo był okres taki, kiedy był to problem i wszyscy narzekali, że chipowanie jest
jedyny skuteczny takiego, sposób. Który nie jest, jest zaczipowany,
a nie ma go w bazie.
A nie ma go w żadnej bazie i to jest
myśmy
problem.
Myśmy tu kiedyś też u was w radio rozmawiali na ten temat. Ludzie, którzy chipują psy, których psy mają chipy, myślą, są przekonani, że w momencie zaczipowania lekarz weterynarii wprowadza to do jakiejś ogólnodostępnej bazy. Tak. Proszę państwa, nie. Żaden lekarz weterynarii nie wprowadza tych chipów do ogólnodostępnej bazy. Wprowadza to może do swojej wewnętrznej bazy, tak samo jak robi to schronisko. My też mamy swoją bazę. Nasza baza jest szeroka, bo to jest jednak masa psów, tak? Każdy pies, który trafia do nas i wychodzi od nas i ma chip, jest w naszej bazie, ale to jest nasza wewnętrzna baza. Jeżeli chcemy, żeby nasz podopieczny, czy to pies, czy kot, bo też się chipuje koty, był w ogólnodostępnej bazie, to my właściciele musimy zrobić to sami, rejestrując go w którejkolwiek dostępnej w internecie bazie, bo tych baz jest dużo. Ja tutaj jakby nie mogę wskazywać z nazwy, ale niektóre są bardziej popularne, inne mniej, niektóre są płatne, inne są bezpłatne. Na pewno warto to zrobić, bo wtedy pies po prostu szybciej do nas wróci.
I to chipowanie będzie miało sens.
Tak,
i
bo uwaga, uwaga, w chipowaniu, żeby
chip
to
nie jest
sens.
GPS-em.
Powiedzmy jeszcze, co należy przygotować do odbioru psa. Zaraz zagramy piosenkę, ale jeszcze szybko,
na
żebyśmy
potem
przeszli.
Na pewno trzeba mieć ze sobą obroże i smycz, bo chociaż nasze pieski mają obroże, to jednak wolimy je zostawiać dla następnych. Miło jest, jak nowy właściciel przychodzi już ze swoją nową obrożą i smyczą dla swojego przyjaciela.
Oczywiście wpłata, smyczy i obroża,
dowód
osobisty.
No i co? Dużo miłości, cierpliwości.
A jakie warunki musi spełnić ta osoba, która odbiera tego psa? Musi mieć ukończone 18 lat,
musi
tak?
mieć ukończone 18 lat, musi być trzeźwa przede wszystkim. My też jakby tutaj mamy takie prośby, czasami prosimy, jeżeli przychodzi to osoba 19-20-letnia, żeby jednak przyszła z rodzicami, bo chociaż jest to osoba pełnoletnia, to nie jest w pełni samodzielna i chcemy, żeby to rodzice przyszli i jakby podpisali dokumenty, bo to pies raczej będzie i tak na ich utrzymaniu. Czasami są takie sytuacje, że przychodzą do nas osoby w bardzo, bardzo podeszłym wieku i wtedy też prosimy, żeby przyszli z kimś z rodziny, z kimś, kto nam zagwarantuje, że w przypadku choroby czy pogorszenia stanu zdrowia tej starszej osoby, dziecko, ktoś z rodziny, wnuk zajmie się psem. No bo jakby nie chcielibyśmy być w pełni spokojni o losy naszych podopiecznych, bo mamy wiele sytuacji takich, kiedy pies do nas wraca, bo okazało się, że na przykład osoba adoptująca mieszka w wynajmowanym mieszkaniu i właściciel się dowiedział o psie i kazał się go pozbyć. Albo wraca do nas pies, bo babcia się rozchorowała, czy tam zmarła, nie ma kto się zająć psem, a 2 lata wcześniej rodzina wzięła dla tej babci szczeniaka po to, żeby nie była sama. No, takie sytuacje są do przewidzenia, więc tutaj my musimy troszkę myśleć, tak?
I właśnie zaraz za chwilę sobie porozmawiamy, teraz piosenka, porozmawiamy właśnie sobie o takich sytuacjach dokładnie.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o adopcjach psów, psów ze białostockiego schroniska. Mówimy o taka adopcja w pigułce, czyli jakie są procedury, kto może, jak wziąć i tak dalej. No i doszliśmy do takiego przykrego tematu, bo bardzo często, znaczy może nie bardzo często, no ale zdarza się, że są też zwroty z adopcji. Jakie są powody takich zwrotów?
Najczęściej, jeżeli wracają do nas, na przykład ostatnio mieliśmy takie nasze podrostki wyadoptowane jako szczenięta, to jest na przykład podgryzanie dzieci szczególnie.
I to z takiego powodu ludzie zwracają, że tak. Pies zaczął podgryzać, czy podgryza?
Podgryza, albo się niewłaściwie zachowuje, albo coś. No,
no ale tego nie można przewidzieć jakby?
No ale jak się bierze szczenie ze schroniska.
Podgryzanie jest u każdego psa. Tylko
wydaje mi się, że takie rzeczy można przewidzieć.
No, te psy są po prostu oddawane nie dlatego, że jest problem w psie, tylko dlatego, że w ludziach nie ma tej wiedzy, nie ma odpowiedzialności. W ludziach jest problem, oczywiście, że tak.
A ja myślę, że to wszystko przez tą łatwość, dostępność. Że przyjdę, wezmę
i taniość.
Przyjdę, wezmę sobie psa po taniości, nie będę z nim nic robił. Mam taką małą.
Bo w schronisku zapewne zrobili, albo mieli obowiązek
zrobienia. Mam taką małą, fantastyczną kulkę. Mm-hmm. Mogę się pochwalić znajomym, jakie to ja mam dobre serce, wziąłem psa ze schroniska, a później ten piesek rośnie, jest coraz większy, zaczyna sprawiać kłopoty i nie zadajemy sobie trudu, żeby pójść do specjalisty na przykład i żeby wyjaśnić z nim, o co w tym wszystkim chodzi. Bo pies sam z siebie nie jest mądry. Trzeba wypracować w nim pewne nawyki, pewne zachowania.
To źle powiedziane, bo one są bardzo mądre, ale bardzo szybko uczą się tych złych rzeczy.
To tak jak my ludzie.
No właśnie, jakie są to jeszcze powody oddawania psa?
Ja słyszałem o bardzo częstym problemie i to nie tylko białostockiego schroniska dotyczy. Jak bierze się psa dla dziecka i nie ma co się na wakacje z psem zrobić, to się mówi, że dziecko ma alergię.
Tak, alergia... Oczywiście, właśnie dlatego dla mnie niezbyt dobrym rozwiązaniem jest branie szczenięcia, kiedy mamy w domu małe dzieci. To jest podwójna praca, to jest podwójny obowiązek i to wcale nie jest tak, że to jest fajnie, jak się dziecko wychowuje z małym psem. Fajnie, jak się dziecko wychowuje z psem, ale niekoniecznie kilkumiesięczne dziecko i kilkumiesięczny pies, bo wtedy naprawdę za dużo spada na człowieka i nie każdy sobie z tym potrafi poradzić. Więc często jest tak, że takie psy do nas wracają, bo właśnie człowiek sobie nie poradził i na przykład w ocenie tego człowieka pies się źle zachowuje, bo to wcale nie do końca tak jest. Alergia oczywiście, wyjazd za granicę, nagły, niespodziewany oczywiście, przeprowadzka. Tak jak...
Z domu do bloku, bo w odwrotną stronę
nie. W odwrotną stronę nie, bo to nie pasuje.
Dobrze, jeszcze takie niedopasowanie, prawda? Na przykład wzięcie psa w typie husky, tak? Który potrzebuje bardzo dużo ruchu, a pan czy pani myślała, że
pies będzie leżał na kanapie, ładnie wyglądał.
Czy dla psa takie powroty są obojętne?
Nie. Nie dla każdego. Znaczy, powiem tak, każdy pies inaczej to przeżywa. Mieliśmy ninja, który popadł w depresję po powrocie, naprawdę bardzo źle znosił. Mhm. Są psy takie, które się wręcz się cieszą, tak jak problem, który sam do nas przyszedł. On się cieszy,
problem,
jak jest u nas.
To jest imię psa, tak. Rozumiem, tak?
Miał problem jakiś. W domu.
Aha. Więc są różne psy, ale generalnie schronisko, zawsze to mówię, nawet najlepsze na świecie nie jest dobrym miejscem dla żadnego psa.
To jest miejsce tymczasowe.
Ale skoro problem wrócił, w sensie pies,
to znaczy, że w domu miał gorzej niż u was.
No właśnie, jak jeden miał pies depresję, co jeszcze, jakie są objawy jeszcze takiego sieroctwa, można powiedzieć, bo nagle traci się rodzinę?
To jest też tak, że psy, które wracają, są tak często zestresowane, że na przykład zaczynają, ja to powiem delikatnie, być mało kontaktowe, czyli na przykład przejawiać zachowania agresywne i niepożądane jakieś, tak? Wycofują się, zamykają się w sobie. Musimy też pamiętać, że stan psychiczny psa często wpływa na jego stan fizyczny, bo zła kondycja psychiczna też powoduje obniżenie odporności. Pies zaczyna chorować, marnieć w oczach.
I najsmutniejsze jest to, że nam tego nie powie. My możemy to wyczuć, znając psa, prawda, bardzo długo. Natomiast no, pies nie potrafi nam tego powiedzieć słowami. Może powiedzmy teraz, z czym musimy się liczyć, co jest normalną rzeczą, biorąc takiego psa ze schroniska. Z problemami jakimi?
Dobrze, więc na początku bywa tak, że psy siusiają w domu. Bo nie są nauczone tego, że załatwiamy się na podwórku. Tak, cały dzień spędzony w kojcu, jeden spacer, czy nawet...
Mówimy o warunkach schroniskowych i nagle dostają się warunki domowe, gdzie są zakazy, nakazy i tak dalej.
One w schronisku nie muszą kontrolować swoich potrzeb, bo mogą się załatwić w dowolnym momencie.
Więc jakby, chociaż oczywiście są takie psy, które wychodzą ze schroniska, one po prostu tak trzymają ten mocz, bo jakby miały problem z tym, żeby się załatwić, tak? Więc nie mają z tym problemu, tak? Ale jest dużo psów, które wracają, wchodzą do domu i nagle jest siusianie.
Tak, z moczem możemy mieć problem.
Tak, mogą być problemy lękowe. Tak, bo
zmiana miejsca.
Dokładnie, nagle pies się znalazł w nowym miejscu, zupełnie mu obcym, nie zna ani ludzi, ani otoczenia, więc może to poczucie bezpieczeństwa być bardzo, bardzo słabe, tak? Więc te zachowania lękliwe bądź nawet agresywne mogą się pojawić, mimo że na przykład w schronisku wcześniej tego w ogóle nie było. Tak, ale pies, kiedy nie czuje się bezpiecznie, czuje się zestresowany, może naprawdę w różny sposób jakby...
Taka prosta sprawa, jak pies nie zna schodów, prawda? Bo chyba u was nie ma schodów za bardzo, żeby pies nauczył się. Niektóre psy boją się schodów po prostu.
Kąpie, wody, hałasu, windy. Wielu rzeczy pies może się bać w tym momencie.
Pamiętajmy, że psy, które do nas trafiają, a propos na przykład tego, że jak się przeprowadza z bloku do domku, to się psa bierze, odwrotnie nie. Często są to psy, które stały w kojcach na łańcuchach, a biorą je ludzie do bloków i one się super zachowują, tak?
Znaczy w psie jest taka, ja z moich obserwacji mogę powiedzieć, że w psie jest taka pierwotna potrzeba bycia z człowiekiem. I pies naprawdę jest w stanie zmienić swoje myślenie bardzo szybko i dostosować się do warunków. Tylko ja myślę, że trzeba dać mu te 3 miesiące czasu na to, żeby on mógł się zaadoptować do naszej rodziny, do naszego trybu życia, bo pies na przykład, psy w schronisku stoją obok siebie, więc słyszą się, szczekają, gadają ze sobą. W takim mieszkaniu, w takim bloku są nowe bodźce, tak? Jest hałas, tak jak Asia mówiła, drzwi zamykane, winda jedzie, fajerwerki strzelają, sąsiad wiertarką wierci i różne takie sytuacje.
Boją się tego po prostu.
I pies może się tego bać.
Jeżeli decydujemy się adoptować psa, bo już musimy troszeczkę przyspieszyć, a jeszcze parę wątków chciałabym poruszyć adopcji, to na jakiego psa? Dla kogo szczeniak na przykład byłby najlepszy? Czy dla starszej osoby?
Nie, absolutnie. Raczej nie. Szczeniak dla osób, które mają ustabilizowaną, stabilną sytuację życiową i które mają przynajmniej...
Czas, cierpliwość
i podstawy wiedzy o wychowaniu psa, bo wcale nie jest łatwo wychować dobrego psa ze szczeniaka. Natomiast bardzo łatwo jest go zepsuć.
Wiele ludzi uważa, że sobie wychowa szczeniaka tak, jak będzie chciało. A to nie jest prawda, bo to nie jest takie proste.
To nie jest proste. Pies dorosły... Taki w średnim wieku, nazwijmy.
Znaczy pies dorosły, ja myślę, że trzeba dobierać do swojego trybu życia. Tak jak każdego psa. Bo jeżeli bierzemy psa
do
aktywnego, zwanego typu husky, albo temperamentnego labradora, to musimy zdawać sobie sprawę, że te psy nie są same z siebie mądre. Husky potrzebuje się wybiegać, więc trzeba mu poświęcić te 3 godziny swojego dnia.
I to nie bieganie po podwórku, tak. To jest praca z człowiekiem.
Dokładnie, czyli biega rower, rolki, jakieś tego typu aktywności.
Jeśli tego nie będzie, to będzie gryzł,
będzie uciekał, będzie kopał doły, będzie nieszczęśliwy po prostu.
Tak samo z labradorem. Labrador sam z siebie nie jest mądry. On musi mieć podstawowe te bodźce zapewnione, kontaktu z człowiekiem przede wszystkim, ale też wspólnej pracy. I tutaj nie ma tak, że ja sobie posiedzę na kanapie, poleżę, wypiję, że tak powiem...
Piesek położy się obok.
Piesek położy się obok, bo on po prostu potrzebuje aktywności, tak? Bierzemy sobie jakiegoś psa, który jest mały, starszy, nie potrzebuje na przykład
dużej dawki ruchu.
I wtedy możemy sobie siedzieć przed telewizorem.
I możemy wtedy właśnie wspólnie meczek obejrzeć.
A te psy już naprawdę starszawe,
to które są najlepsze psy na świecie.
To, które właśnie, ale najmniej osób je bierze i często one dożywają w schronisku. W schronisku
tak
swoich lat.
Te no starsze psy to są, ja już na podstawie wielu lat doświadczeń, ja mam psy u siebie swoje w różnym wieku, to są najmniej problematyczne psy, to są najfajniejsze psy. Może to też wynika z tego, że ja taki tryb życia prowadzę, że nie mam tak bardzo dużo czasu, żeby, bo dużo pracuję, żeby poświęcić swojemu psu, więc dla mnie najlepszy pies, proszę zobaczyć, że ja dopasowuję psa do swojego trybu życia, tak? To jest pies taki właśnie starszy, który nie potrzebuje dużo ruchu, który nie ma dużych wymagań, któremu wystarczy jak dużo śpi. On naprawdę, starsze psy oprócz tego, że mogą, bo nie muszą, generować większe koszty związane z leczeniem, z pogarszającą się kondycją zdrowotną, bo nie wszystkie się tak starzeją. Są psy, które odchodzą po cichutku, spokojnie i nie chorują do ostatniego dnia życia. To są najlepsze psy na świecie, z nimi jest najmniej kłopotów.
Czyli pomyślmy o tych psach też starszych, o których często się zapomina. Był pomysł, mówiliśmy przed tygodniem, staruszkowa. Były pewne problemy z lokalizacją, ale wiem, że jesteście już po rozmowach, w zasadzie Robert jest po rozmowach już wstępnych.
Znaczy rozmawiałem z panem wiceprezydentem
Rudnickim. Miało być spotkanie w tej sprawie. Czy jest szansa, żeby to staruszkowo powstało?
Było spotkanie we wtorek o godzinie 11 u pana wiceprezydenta Rudnickiego. Przedstawiłem cały pomysł, na czym to ma polegać. Okazało się, że pan wiceprezydent tylko słyszał o tym pomyśle, natomiast nie dotarła do niego pełna informacja. Nie wiem dlaczego, gdzie komunikacja zawiodła, bo pan dyrektor Karolski chyba go nie poinformował. Nie wiem, nie chcę konfabulować.
W każdym razie na razie jest sprawa dalej w zawieszeniu.
Pan wiceprezydent powiedział, że się pochyli nad tym pomysłem. Żebym dał mu 2 tygodnie czasu, żeby on się zorientował, co można z tym zrobić, czy są w ogóle jakieś możliwości, bo usłyszałem, że jest problem w mieście z pozyskaniem jakiegokolwiek budynku, bo ja też nie chcę się zgodzić na byle jakość. Nie chcę dostać rudery, bo zawsze jest tak, niestety, że jak jest rudera, to tam można wsadzić zwierzęta, bo one dużo nie potrzebują. Ja chcę, żeby to był naprawdę budynek z prawdziwego zdarzenia, z ogrzewaniem, z centrali miejskiej, wyremontowany, żeby to był budynek taki, w którym jest normalna elektryka, a nie na zasadzie takiej, że trzeba będzie wszystko od początku zrobić.
Myślę, że do tego tematu jeszcze nie raz będziemy wracać. Miejmy nadzieję, że to staruszkowo powstanie. To miałoby być miejsce dla tych właśnie najrzadziej adoptowanych starszych psów, gdzie byłyby w swoim gronie, gdzie miałyby trochę spokoju i tak dalej. No więc trzymamy kciuki, będziemy monitorować temat.
Dziękuję ci bardzo za to, że będziesz monitorował. Bo bardzo nam będziemy na tym zależy, żeby te starsze psy miały
monitorowanie czasem do niczego nie prowadzi, a nam zależy wszystkim, żeby coś takiego
powstało. Znaczy ja uważam, że to jest tak prosty pomysł, że musi to powstać. Innego wyjścia nie ma.
Tego życzymy, a gośćmi dzisiaj w Ekosferze była kierownik Białostockiego Schroniska dla Zwierząt Anna Jaroszewicz, koordynator wolontariatu w schronisku Robert Andraka i behawiorystka Joanna Kiełbasa. Zapraszam Anetę Gała-Burda na Ekosferę za tydzień.